Zapraszamy do wysłuchania podcastu, który powstał w ramach projektu Nie było Europy, mieliśmy wojnę, realizowanego przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego przy wsparciu przedstawicielstwa regionalnego Komisji Europejskiej. Ja nazywam się Robert Żurek, jestem historykiem i dyrektorem zarządzającym Fundacji Krzyżowa. Zapraszam na rozmowę z profesorem Krzysztofem Ruchniewiczem, historykiem i dyrektorem Wrocławskiego Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich imienia Willego Brandta. Tematem rozmowy będzie wizja zjednoczonej Europy, którą rozwinęła niemiecka antyhitlerowska grupa konspiracyjna Krąg Skrzyżowej. Panie profesorze, Krąg Skrzyżowej był bardzo różnorodną grupą składającą się z przedstawicieli wielu środowisk, które przed dojściem Hitlera do władzy były ze sobą mocno skonfliktowane. Jak udało im się przezwyciężyć podziały, utworzyć wspólną grupę i harmonijnie współpracować? Bo to trochę tak, jakby dzisiaj zaczęli współpracować w naszym kraju politycy i zwolennicy Konfederacji, PiS, PO, Lewicy. Czy to było tak, że połączył ich wspólny wróg? Czy na rzecz tego porozumienia zadziałały jeszcze jakieś inne względy?
Po pierwsze, zadał Pan bardzo ważne i kluczowe pytanie dla zrozumienia charakteru Kręgu Skrzyżowej i właściwie tym, czym ten Krąg Skrzyżowej był lub też to, w jaki sposób chcemy go dzisiaj też widzieć. To prawda, i tu zwrócił Pan słuszną uwagę, że to byli reprezentanci różnych ugrupowań politycznych, reprezentowali różne środowiska w Niemczech, które się bardzo różniły, na przykład z jednej strony arystokratów, z drugiej strony na przykład polityków socjaldemokratycznych. Poza może, i to warto chyba na początku też zaznaczyć, poza komunistami, bo mimo że pan na początku stwierdził, że mieliśmy do czynienia być może także z takimi skrajnymi przypadkami, to w przypadku Kręgu Skrzyżowej raczej z takimi skrajnymi przypadkami nie mieliśmy do czynienia. Co wcale nie oznacza, że na przykład jeżeli uwzględnimy także różne religie, to także i tutaj widzimy coś, co właściwie w okresie Republiki Weimarskiej było praktycznie nie do pomyślenia. Zresztą to nie była też taka sprawa oczywista także i w następnych dziesięcioleciach. Mianowicie to, że Kościół protestancki może współpracować z Kościołem katolickim. Ja tylko przypomnę, że w okresie Republiki Weimarskiej istniała tylko jedna partia konfesyjna, partia Centrum. Tak więc także i z tej partii Centrum rekrutowali się politycy, czy też członkowie Kręgu Skrzyżowej, ale także byli protestanccy pastorowie, protestanci generalnie, którzy no jednak ponad tymi podziałami religijnymi starali się razem współpracować. I jeżeli pan być może pójdzie krok dalej i uzmysłowi sobie, że to nie było też przypadkiem, bo wspomniał pan o tym, że być może połączył ich wspólny wróg. Z pewnością tak, to nie ulega wątpliwości. Ale trzeba powiedzieć też, że osoby te przynajmniej częściowo znały się jeszcze przed przejęciem władzy przez nazistów. Tutaj taką ważną, kluczową kwestią były wspólne doświadczenia, jakie pozyskiwali zwłaszcza młodsi ludzie, młodsi członkowie w ramach tak zwanych wspólnot pracy w Lwówku Śląskim. Były to założone przez profesora Uniwersytetu Wrocławskiego Eugena Rosenstocka-Huessego warsztaty, gdzie gromadzono młodzież, także młodych ludzi, nie tylko studentów, ale także i młodzież pracującą i wspólnie dyskutowano o problemach, którymi wtedy żył Dolny Śląsk, a zwłaszcza jeżeli uwzględnimy, że to są też problemy związane z kryzysem gospodarczym drugiej połowy lat 30., no to te dyskusje były czymś nadzwyczajnym, to znaczy faktycznie udawało się ponad tymi podziałami społecznymi w jednym miejscu zgromadzić młodych ludzi i dyskutować o przyszłości. I w tych spotkaniach brali późniejsi członkowie Kręgu Skrzyżowej. Tak więc pewne doświadczenia, jakie wtedy zebrano, przyjaźnie, które nawiązano, no po prostu w tym nadzwyczajnym czasie, już po przejęciu władzy przez nazistów, także w okresie, kiedy formował się Krąg Skrzyżowej, zaczęły procentować, ponieważ ci ludzie mieli do siebie nawzajem zaufanie, darzyli się tym zaufaniem i wiedzieli, że mogą coś wspólnie osiągnąć, jeżeli pokonają te swoje takie wewnętrzne, czy też wynikające niejednokrotnie z tradycji, opory i będą szukali jakiegoś zrozumienia, porozumienia. I to faktycznie na przykładzie Kręgu Skrzyżowej jesteśmy w stanie pięknie pokazać. Tutaj chyba jeszcze jest trzeci taki element, który jest nie mniej ważny. To jest to, że udało się w tej grupie zgromadzić różne generacje. To znaczy tu wspomniałem o młodych ludziach, wspomniałem o średniego pokoleniu w osobach, ale także i starszych, to znaczy polityków, którzy odgrywali w Republice Weimarskiej znaczącą rolę, ale zostali wyrzuceni niejako przez nazistów z urzędów ze względów politycznych, ale odgrywali nadal dla tych młodszych znaczącą rolę, to znaczy jako pewne takie właśnie postacie wzorcowe, także ich zachowania były traktowane jako właśnie wzorcowe, jak należy stawiać też opór, walcząc po prostu o wartości.
Słuchając tego, nie sposób ustrzec się szukania pewnych podobieństw i różnic z naszą sytuacją obecną, prawda? U nas mamy sytuację trochę odwrotną, to znaczy doświadczenie wspólnej działalności w opozycji antykomunistycznej nie uchroniło tamtego pokolenia od wejścia w bardzo ostre spory. Ja sobie często myślę o tym takim słynnym zdjęciu z głodówki w kościele świętego Marcina z 77 bodajże roku, gdzie Macierewicz ramię w ramię z Michnikiem. Widać bliskość, jaka ich łączyła, a później drogi radykalnie się rozchodzą i to jest doświadczenie w sumie dla całego tego obozu.
Ale proszę się też nie dziwić, ponieważ mi się wydaje, że tutaj w tym momencie, nawet na przykładzie chociażby tego zdjęcia, czy też kiedy wiemy, jakie były różne później koleje losów tych osób, to jednak tym wspólnym elementem była po prostu walka z totalitaryzmem, walka o prawa człowieka. Działo się to przecież też w bardzo szczególnym miejscu w kościele, jeżeli idąc dalej tutaj opowieścią tego zdjęcia, czyli była to pewna przestrzeń wspólna dla tak bardzo różnych osób. Mnie się wydaje, że jeżeli byśmy przenieśli to do okresu III Rzeszy, to przykładowo Krzyżowa czy też inne miejsca, gdzie spotykali się późniejsi członkowie Kręgu Skrzyżowej, właśnie tworzyła taką płaszczyznę, taką przestrzeń, gdzie właśnie te różne osoby o tak bardzo różnych historiach, doświadczeniach mogły się po prostu spotkać i dyskutować nawzajem. I mnie się wydaje, że to jest też ten kolejny element bardzo ważny, bo proszę zwrócić uwagę, tu nie chodziło tylko o to, żeby się spotkać, żeby się jakoś tam, nie wiem, zobaczyć i tak dalej, ale spierać, dyskutować. I mnie się wydaje, że to jest też pewne doświadczenie pokolenia opozycji, tu chyba jako, panie doktorze, jako specjalista też oddziałów opozycji antykomunistycznej, przyzna pan rację, że to nawet ścieranie się różnych poglądów, ono wtedy przecież było charakterystyczne, przecież tak naprawdę doskonale było wiadomo, kto jakie reprezentuje wtedy opcje polityczne, kto ma jakie poglądy, no ale jednak mimo wszystko udawało się tym ludziom znaleźć jakiś wspólny język, to znaczy uważali, że rzeczą ważną będzie dyskutować też między sobą, ponieważ mieli cel nadrzędny, to znaczy mieli cel odzyskać niepodległość, mieli odzyskać, powiedzmy sobie, niezależność, też jakąś podmiotowość, walczyć też o prawa człowieka i tak dalej, i tak dalej. Mi się wydaje, że to takie przywołanie losów polskiej opozycji, w przypadku też tej opozycji antyhitlerowskiej, jest tutaj jak najbardziej na miejscu, bo mamy do czynienia z bardzo takimi podobnymi elementami, które nam się układają po prostu na dzieje opozycji jako takiej.
Wracając do Kręgu Skrzyżowej, członkowie Kręgu zastanawiali się, jak pokonać nazizm, a raczej co po jego pokonaniu, jaki nowy ład można stworzyć tak, żeby uniknąć tego zła, które się objawiło w historii i remedium widzieli w ścisłej integracji europejskiej. Chciałem zapytać, na ile myśl o przezwyciężeniu nacjonalizmu i stworzeniu jedności europejskiej była w latach II wojny światowej obecna? W refleksji, w debatach innych niemieckich ugrupowań antyhitlerowskich, a na ile Krąg pełnił tutaj rolę pewnego prekursora i rzeczywiście wykazał pewną rewolucyjność w swoim myśleniu o przyszłości.
Problem generalnie w dyskusji na temat przyszłości Europy, ale generalnie też świata po II wojnie światowej, to przecież był temat, który był podejmowany przez różne ugrupowania opozycji antyhitlerowskiej. Ja nie myślę tutaj też o niemieckich ugrupowaniach, ale także generalnie różnego rodzaju odłamach ruchu oporów, czy to w krajach okupowanych, czy też na emigracji, bo na to też trzeba zwrócić uwagę. I proszę też mieć na uwadze też to, że wprawdzie w pierwszych latach wojny nie widzimy zbyt dużo przykładów dyskusji z emigrantami niemieckimi, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Jednak tam właśnie powstało bardzo ciekawe środowisko skupione wokół czasopisma New Europe, Nowa Europa, gdzie w dyskusjach uczestniczyli także niemieccy emigranci. To sprawiało, że powstało tam z biegiem czasu forum dyskusji o przyszłości Europy, Europy sfederalizowanej. To jest przykład emigracji i możliwości, że faktycznie na emigracji można także dyskutować na te problemy. W przypadku samych Niemiec tutaj sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. To znaczy tutaj trzeba najpierw mieć na uwadze to, że sam fakt tworzenia się takich ugrupowań nie był czymś oczywistym. To znaczy tutaj trzeba przypomnieć, że jednak represje nazistów wobec swoich przeciwników politycznych, które przecież rozpoczęły się zaraz po przejęciu władzy przez nazistów wraz z tworzeniem obozów koncentracyjnych i tak dalej, czyli to, co znamy z historii, to powodowało, że ci potencjalni członkowie tych właśnie ugrupowań byli zdziesiątkowani, to znaczy fakt nawet tworzenia przez nich ugrupowań był ogromnym wysiłkiem, to znaczy jeśli nie udało im się uciec, wyemigrować, no to będąc pod stałym niejako nadzorem policyjnym, no tych możliwości pracy zbyt wiele nie mieli, tej antynazistowskiej. Nie zmienia to faktu, że do tworzenia takich ugrupowań dochodziło, ale i teraz wracam do pańskiego pytania, które jest też kluczowe. Jednym z takich tematów ważnych, który podejmowano, to nie była tylko kwestia tego, jak będą te przyszłe Niemcy wyglądać, jakie będą relacje Niemiec z państwami sąsiednimi po zakończeniu czy po upadku reżimu Hitlera, ale też dyskutowano o przyszłości Europy. Ale tu trzeba na samym początku bardzo jasno sprawę postawić. Dlatego zrobiłem taki przydługi wstęp, ponieważ tylko Kręgowi Skrzyżowej udało się wypracować tak bardzo szczegółowy program tej przyszłości Europy po upadku reżimu Hitlera. To znaczy on jest faktycznie wśród tych programów, które znam, najbardziej rozbudowany, najbardziej szczegółowy i faktycznie trzeba przyznać, że to różni Krąg Skrzyżowy od innych ugrupowań i jeśli pan pyta o to, czy program ten w jakiś sposób później był inspiracją dla twórców integracji kontynentu europejskiego, to tutaj musimy z jednej strony trochę wylać kubeł zimnej wody i powiedzieć, że nie do końca ten program w jakiś sposób przekonywał też zwycięzców, to znaczy, że tak, a nie inaczej trzeba po prostu te sprawy europejskie realizować, co wcale jednak nie zmienia postaci rzeczy, że osoby, które przeżyły II wojnę światową, a były członkami Kręgu Skrzyżowej, starały się włączyć bardzo aktywnie w życie polityczne, czy to najpierw w zachodnich strefach okupacyjnych, w samym Berlinie też tworząc chociażby partię. I teraz co jest ciekawe, kolejną partię chrześcijańską, czyli CDU, nową partię, która skupiała i protestantów, i katolików. I nawet gdybyśmy tutaj się zatrzymali i jeszcze raz podkreślili, że mając na uwadze to, co wcześniej powiedziałem, że w Republice Weimarskiej istniała tylko jedna partia konfesyjna, partia katolicka. Natomiast po II wojnie światowej jednym ze skutków jest utworzenie wspólnej partii dla katolików i dla protestantów, jaką była CDU, no to jest to ogromny sukces, który jest niezbywalny i który w jakiś sposób też pokazywał, że te debaty, te dyskusje, które były prowadzone właśnie w tak bardzo zróżnicowanym kręgu, jakim był Krąg Skrzyżowy, przyniosły efekty. Z problematyką europejską tutaj było faktycznie gorzej, ponieważ tu trzeba sobie uzmysłowić, że ten program europejski, mimo że był bardzo rozbudowany, on był tworzony pod ciśnieniem chwili. I tutaj bardzo, bym powiedział, sceptycznie członkowie z Kręgu Skrzyżowej wypowiadali się w sprawach liberalizmu, oni krytykowali ten liberalizm, z drugiej strony negowali naturalnie komunizm jako taki. Nie znamy naturalnie też ich planów, jak właściwie, jakie rządy mają istnieć po II wojnie światowej. Tutaj mówiono, że mają być przywrócone rządy prawa. Dalej, to co jest dla nas chyba rzeczą kluczową i bardzo ciekawą i ważną, to jest też kwestia na przykład ukarania zbrodniarzy hitlerowskich, czyli znowuż chciano uniknąć sytuacji, która się pojawiła po I wojnie światowej, żeby nie było sytuacji takiej, że winnych się nie skaże, że wręcz ci, którzy byli winni, będą praktycznie negować system demokratyczny. Poza tym chciano uniknąć też sytuacji takiej, żeby to nie zwycięzcy decydowali o losach tych winnych, tylko żeby po prostu trybunał, który miał powstać, Trybunał Europejski, żeby ten trybunał po prostu był złożony zarówno z sędziów niemieckich, jak i europejskich. Więc tutaj też na tym przykładzie można pokazać, jak daleko szły te rozważania, to znaczy jak daleko zastanawiano się, jak przywrócić te rządy prawa, bo uważano, że bez przywrócenia rządów prawa w Niemczech nie będzie też funkcjonować Europa. Dalej, zwracano uwagę też na rolę i znaczenie jednostki. Tutaj uważano, że w centrum tak naprawdę w tej Europie powinna być ta jednostka i przywrócenie także tej jednostce godności. tu bardzo sceptycznie się wypowiadano w sprawach funkcjonowania partii politycznych, dlatego na przykład część członków Kręgu Skrzyżowej, którzy przeżyli, bardzo tak z dużym dystansem podchodzili właśnie do funkcjonowania wielkich partii, bo uważali, że to po prostu był jeden z powodów też sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazła się Republika Weimarska. Innym powodem, co też różniło powojennych polityków chadeckich od też członków partii CDU, ale byłych członków Kręgu Skrzyżowej, to był stosunek do parlamentaryzmu. Uważali też, że jednym z problemów właśnie Republiki Weimarskiej i też sytuacji kryzysowej były właśnie problemy też z parlamentem. I to były wszystko kwestie, które w jakiś sposób się nakładały, o których dyskutowano. Ale jeśli myślimy o tym, jakie jest dziedzictwo Kręgu Skrzyżowej, to przede wszystkim wydaje mi się zwrócenie uwagi na rolę i znaczenie jednostki. Ta przyszłość powinna być budowana oddolnie niejako, nie odgórnie. Poza tym ona powinna być budowana w formie dialogu, poszanowania innych, także szukania dobrych relacji z sąsiadami. Bo proszę sobie przypomnieć, że z jednym z memoriałów, które zostały przekazane przez Helmuta Jamesa von Moltke, jednego z twórców Kręgu Skrzyżowej, była właśnie mowa też o granicach europejskich i tam Polska, co może zainteresować słuchaczy, była traktowana w granicach przedwojennych, to znaczy w przeciwieństwie do innych ugrupowań opozycji antygierowskiej niemieckich, gdzie raczej domagano się przywrócenia granic przed I wojny światowej. W przypadku polskim oznaczałoby to, że Polska jako taka na mapie wtedy by po prostu już nie istniała. Inny sposób myślenia, podejścia reprezentowali tutaj członkowie Kręgu Skrzyżowych, chociażby w tym memorandum jest to kapitalnie pokazane, że państwa, które zostały rozbite, które zostały podporządkowane przez Niemcy hitlerowskie, miały odzyskać swoją niezależność. Tu w tym kontekście, jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe, które w końcu wchodzą w zakres także problematyki europejskiej, to faktycznie poza nielicznymi wypowiedziami w sprawach polskich, tutaj pozostaje jeszcze jedna taka rzecz, która warta jest chyba, wydaje mi się, wspomnienia, tym bardziej, że to różni też Krąg Skrzyżowej, czy też sposób myślenia Kręgu Skrzyżowej od innych ugrupowań. To znaczy, to nie była tylko kwestia ukarania zbrodniarzy za dokonane zbrodnie, ale też, co może rzeczą jest ważną, także jakaś taka chęć, gotowość zadośćuczynienia tym państwom, które przez Niemcy hitlerowskie szczególnie zostały potraktowane. Tu w tym przypadku myślano o Polsce i o Czechach i Moltke w jednej z rozmów wręcz deklarował, że jest skłonny pogodzić się z utratą części Śląska na rzecz właśnie tych poszkodowanych narodów, państw na zasadzie zadośćuczynienia, czyli taka też gotowość do nie tylko pogodzenia się z faktem, że te zbrodnie zostały dokonane i ten ogrom zbrodni jest tak duży, że trudno będzie w pierwszych latach, dziesięcioleciach w ogóle nawiązać jakieś sensowne relacje, to oprócz tego za tym szły także ta gotowość właśnie do rezygnacji z części Śląska, co zresztą, jak każdy z Państwa wie, stało się przecież faktem, chociaż nie w kontekście tutaj takich czy innych planów samego Moltkego, tylko decyzji już międzynarodowych w sprawie przyszłej granicy polsko-niemieckiej.
Przypomniał Pan, że Krąg Skrzyżowej był tak naprawdę poza pewnymi kręgami emigracji niemieckiej, był tak naprawdę jedynym ugrupowaniem antyhitlerowskim, które było tak bardzo propolskie, proeuropejskie, które potrafiło odciąć się nie tylko od narodowego socjalizmu, ale i od nacjonalizmu. Skąd w głowach ludzi, którzy żyli w tamtych czasach, w kraju ogarniętym szalejącym nacjonalizmem, ale przecież również żyjącym na kontynencie, na którym ten nacjonalizm był taką dominującą ideologią, skąd u nich wzięła się taka wrażliwość?
Ja myślę, że tutaj odpowiedzi może być kilka, ale myślę, że na co warto zwrócić uwagę, to przede wszystkim na biografię poszczególnych osób. Tutaj może zatrzymam się przy jednej z nich, tak najbardziej charakterystycznej, żeby to zilustrować. Myślę tutaj o Helmucie Jamesie von Moltke i o jego rodzicach, matce, która pochodziła z Afryki Południowej, była córką sędziego. Zresztą Moltke wielokrotnie odwiedzał swoich dziadków w Afryce, korespondował To wpływało naturalnie w sposób znaczący, także i sama obecność matki w Krzyżowej, bo tu całkowita zgoda. Za bardzo byśmy uprościli, gdybyśmy powiedzieli, że od samego początku w Krzyżowej mieliśmy tego ducha antynacjonalistycznego, antynarodowego, proeuropejskiego i tak dalej. Bo proszę sobie przypomnieć, że Krzyżowa jest przede wszystkim związana z przodkiem Helmuta Jamesa von Moltke, Helmutem von Moltke, zwycięskim wodzem w wojnach tuńsko-niemieckiej, austriacko-niemieckiej, czy też niemiecko-francuskiej. I raczej się traktuje, możemy teraz się spierać, czy to jest właściwe określenie, czy też nie, tylko wspomnę może w takim ogólnym oglądzie, że to jest przykład właśnie takiego pruskiego, no, można powiedzieć, imperializmu. I w takiej atmosferze ten młody Helmut James von Moltke wzrastał, ale właśnie dzięki tej matce, dzięki temu doświadczeniu, które było innym doświadczeniem niż niemieckie doświadczenie, można powiedzieć, to takie bardzo liberalne wykształcenie, młody Helmut James von Moltke odebrał i to procentowało. Później, czy to podczas jego studiów, czy podczas praktyk, które odbywał w Wielkiej Brytanii jako już prawnik, to powodowało, że nie tylko widział inne światy, nie tylko miał do czynienia z innymi osobami, ale także od samego początku był człowiekiem bardzo wrażliwym też na niesprawiedliwość, na problemy także swojego najbliższego otoczenia. Znamy przecież i listy, i różnego rodzaju teksty samego Moltkego dotyczące położenia robotników w Zagłębiu Wałbrzyskim, doświadczenia chociażby wyciągnięte ze współpracy z profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego, Rozsztokiem Hüssim. Dyskusje, które w ramach wspólnot lwowiewskich, czy także późniejszych, to tylko wszystko pokazuje, że mamy do czynienia z bardzo ciekawą grupą osób, która no nie poddawała się tej takiej ogólnej, temu ogólnemu nastrojowi nacjonalizmu, nie była gotowa też podporządkować się państwu stanu wyjątkowego, tylko po prostu zachowała tą niezależność myślenia, to znaczy starała się, będąc lojalnymi obywatelami tego państwa, bo to przecież też trzeba powiedzieć równie dobrze, Moltke mógł przecież pozostać na emigracji, ale tego nie zrobił, po prostu uznał, że jeśli ma już funkcjonować, to ma funkcjonować w ramach tego państwa i zmieniać to państwo, prawda? I wydaje mi się, że tutaj bym doszukiwał się też tego, że na swojej drodze spotkał też ludzi o bardzo podobnych poglądach, co ostatecznie wpłynęło na to, że nie tylko uznano za ważne tworzenie jakichś podstaw organizacyjnych, ale także, i co warto też podkreślić, to jest chyba też rzecz, która mimo upływu lat jest nadal w Polsce bardzo trudno zrozumieć, bo nam się przede wszystkim opór, opozycja kojarzy z jakimiś walkami, z ilością wysadzonych w powietrze pociągów, z jakimś sabotażem i tak dalej. Czyli bardziej ten element aktywny oporu opozycji jest tutaj stawiany w centrum. Natomiast tutaj w tym przypadku tak naprawdę mamy do czynienia z osobami, które pełniły różne funkcje w państwie nazistowskim, jednak potrafiły myśleć niezależnie, dyskutowały o tym, jak to państwo ma wyglądać po upadku nazizmu, nie były gotowe uczestniczyć przynajmniej do 1944 roku, czyli do aresztowania do stycznia 1945 roku, do aresztowania Moltkego w planach usunięcia Hitlera, bo to po prostu im nie przychodziło do głowy, jako prawnikom też po części. Dlatego też to, co właściwie znamy już od Hegla, czyli wystarczy myśleć, żeby stawiać opór, to znajdowało w tym przypadku świetne zastosowanie. I to różni też trochę od tych innych przypadków oporu opozycji, które widzimy wtedy w Europie przeciwko III Rzeszy. I z tych powodów też wydaje mi się, jest rzeczą ciekawą śledzenie samych biografii tych właśnie osób, bo żadna z nich nie była taką osobą, powiedział, oczywistą. To znaczy dopiero poznanie bliższe biografii, ich zapoznanie się z tymi biografiami pozwoli odpowiedzieć w sposób kompleksowy na to pytanie, które pan zadał, chcąc przybliżyć się do tej odpowiedzi, bo też znowuż nie jesteśmy w stanie, biorąc pod uwagę, że no właśnie za to tworzenie planów większość z nich została po prostu stracona. Czyli wystarczyło, tak jak to podczas przesłuchań w procesach z udziałem przewodniczącego Freislera wielokrotnie padało, że sama myśl już wystarczyła, żeby po prostu skazać tych ludzi, bo odważyli się myśleć inaczej niż chciało to państwo nazistowskie. no to też pokazuje po prostu z jednej strony dylematy, ale z drugiej strony tragedię tych po prostu ludzi, bo coś, co dla nas nie jest do zrozumienia do końca, no jak to można po prostu za inne myśli, za inne, nie za czyny, tylko za inne myśli, można być już po prostu skazanym i na najwyższą właściwie karę, jaką jest kara śmierci.
Panie profesorze, rozmawialiśmy do tej pory o przeszłości. Proszę pozwolić, że na koniec zapytam o teraźniejszość, dlatego że jest pan badaczem zajmującym się nie tylko historią, ale też jej wpływem na naszą teraźniejszość, na naszą tożsamość. Analizuje pan rozwój naszej kultury pamięci, również polityki pamięci. Nieraz komentuje pan pewne meandry, na które się udajemy. Chciałem zapytać, na ile Krąg Skrzyżowej może być inspiracją dla nas w radzeniu sobie z różnymi problemami naszych czasów? Przeżywamy kryzys projektu europejskiego, przeżywamy pewien renesans idei narodowej. Czy Krąg Skrzyżowej może dla nas, dla Niemców, dla Europejczyków, dla Polaków również być pewnym drogowskazem w zmaganiu się z tymi problemami?
Może nie odpowiem wprost, bo tak jak starałem się podczas tej rozmowy zwrócić uwagę, wiele rzeczy powstawało pod wrażeniem chwili, to znaczy te plany były tworzone w określonych warunkach. Dzisiaj rzeczywiście żyjemy w całkiem innej sytuacji, żyjemy w jednoczącej się Europie, jesteśmy otoczeni państwami zaprzyjaźnionymi, więc wydaje mi się, że tutaj po prostu są to ogromne różnice, ale wydaje mi się, że warto zwrócić przede wszystkim na ten genius loci, czyli samą Krzyżową i miejsce, gdzie odbywały się te główne konferencje na przełomie 1942 i 1943 roku, gdzie dyskutowano o między innymi też sprawach przyszłości Europy. I to powinno być, tak mi się przynajmniej wydaje, takim dobrym punktem wyjścia do podejmowania takich kluczowych kwestii, jak rozumiemy dzisiaj ten projekt Europa. Bo proszę zwrócić uwagę, tu przywołam może inny też obraz, który dla mnie jest zawsze takim bardzo charakterystycznym obrazem. Mianowicie, kiedy Państwo będą w Brukseli i odwiedzą dom spotkań z historią, to przekonają się, że ostatnie piętro, chyba piąty, nadal nie jest wykończone. Dla mnie to jest taki bardzo symboliczny element. W ten sposób być może chce się pokazać, że ten projekt Europa, którego finalnego produktu nie znamy, po prostu jest czymś, co jeszcze powstaje. To my wypełnimy być może za chwilę to piąte piętro jakąś treścią, czy też kolejnymi wydarzeniami, które z punktu widzenia Europy będą ważne. Wydaje mi się, że podobnie jest też z Krzyżową, to znaczy Krzyżowa, która po II wojnie światowej znalazła się na terenie państwa polskiego jako jedno z dwóch miejsc związanych z opozycją antyhitlerowską. O jednym myślę tutaj o Gierłoży i zamachu na Hitlera w 1944 roku i Wilczym Szańcu, ale z drugiej strony także o Krzyżowej. Mi się wydaje, że to właśnie w Krzyżowej jest to dobra okazja, żeby o tych tematach europejskich dyskutować krytycznie, ale włączając też do tej dyskusji narody, państwa, które jeszcze nie są częścią Unii Europejskiej. Dyskusja o tej przyszłości Europy będzie jak najbardziej bezpośrednim nawiązaniem do tych debat, dyskusji, które prowadzono w całkiem innych warunkach. I teraz, czy to będą dyskusje polsko-niemieckie, wolałbym, żeby nie ograniczyło się to tylko do dyskusji polsko-niemieckiej, ponieważ projekt Europa nie jest ograniczony tylko do Polski i Niemiec, choć nie ukrywam, że z racji chociażby przeszłości krzyżowej, to chociażby na przykładzie polsko-niemieckim można pokazać, co często dzisiaj się podważa, w jaki sposób Polakom i Niemcom udało się stworzyć takie podstawy dialogu, że mimo tych ogromnych krzyw, które sobie nawzajem oba narody wyrządziły, można było po prostu i nawiązać do orędzia biskupów, ale także i do działań polityków. Myślę tu o Brandcie, Kolu, Mazowieckim i właściwie całą plejadę polityków możemy wymienić, którzy stworzyli nam pewne ramy do debat, do dyskusji. Teraz to, co jest kolejną rzeczą dla mnie ważną, i tutaj jest, mamy nawiązanie bezpośrednie chyba też trochę do profesor Jonca, już nieżyjący, jeden z pierwszych badaczy polskich zajmujących się kręgiem skrzyżowym, określał to Gedankenwelt, czyli właściwie takiego świata wyobrażonego, czyli myślenie o tym, co byśmy dzisiaj nazwali społeczeństwem obywatelskim, czyli o pewnych inicjatywach oddolnych, do których też nawiązywali członkowie Kręgu Skrzyżowej, że to jest tak jak naprawdę podstawą też tworzenia tych społeczeństw demokratycznych. To znaczy, że tutaj można byłoby też bardzo świadomie, w sposób bardzo wyraźny też nawiązać do chociażby tych przemyśleń i zastanowić się, czy myśląc właśnie o tej Europie, o tej dużej Europie, nie warto też uwzględnić działań poszczególnych osób, wzmacniać tego typu działania, wspierać też, pokazując właśnie, tworząc tą platformę do wymiany, no, że ta Europa jest bardzo zróżnicowana, że ta Europa nie jest podzielona, wręcz odwrotnie, że może prowadzić dialog pomimo właśnie tych różnych doświadczeń. Polacy i Niemcy dali przykład, z innymi narodowościami jeszcze nie jest być może ten dialog tak zaawansowany, ale to nie oznacza, że on się też nie toczy i może warto po prostu do tego nawiązać. No, jeżeli uwzględnimy na przykład dialog niemiecko-francuski, to pokazuje też, że wprawdzie inne były warunki, ale także i ten dialog no, nie był od samego początku jakoś zaprogramowany, że musi dojść do jakiegoś porozumienia. Także to doświadczenie pokazało, że po prostu warto jest ten wysiłek podjąć, nawet jeżeli, no i chyba tak też było w przypadku Kręgu Skrzyżowej, nawet jeżeli nie był znany efekt tych działań, to znaczy można było dyskutować, można było myśleć, ale jak się potoczą dalej sprawy, to trudno to było powiedzieć. Znowuż wracając do projektu Europa, my też mamy pewne wyobrażenie o Europie, ale jak ta Europa faktycznie będzie wyglądać, tego po prostu nie wiemy. To znaczy my dążymy stąd też właśnie coś, co określamy jako instatu na ascendi, czyli po prostu to się tworzy na naszych po prostu oczach. No i myślę, że Krzyżowa raczej jest takim wezwaniem do aktywnego uczestniczenia w tworzeniu właśnie tej wspólnej Europy.
To wezwanie bierzemy sobie do serca. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.